To się jeszcze nagrywa? Już nie?
A, nagrywa się jak zwykle. Powiedz coś ciekawego, to Jacek na pewno to wrzuci. Jeszcze powiedz, żeby to nie poszło, to w ogóle.
Nie, dobra, nic nie mówię wtedy już. Dla odmiany w ogóle nic, żaden słowotok.
Słuchacie Edugadek.
Dzień dobry.
Polskiego podcastu edukacyjnego skierowanego do nauczycieli, dyrektorów, instytucji edukacyjnych, edukatorów oraz
wszelkich osób zainteresowanych nowymi trendami w edukacji.
Historia, której ja uczę, ma dawać impuls dzieciakom.
Co dydaktycznie się różnimy. Ja na przykład miałem świetną nauczycielkę matematyki w szkole podstawowej.
Co dwa tygodnie zapraszamy do naszego wirtualnego studia najlepszych naszych.
Edukacki Polski Podcast Edukacyjny.
Co tam?
No czekaj, przywitajmy się ładnie, bo witają
Aha,
was.
Tak, masz rację. Ja nazywam się Jacek Staniszewski i jestem z Warszawy.
A tutaj Marcin Zaród z Tarnowa.
Mhm. No właśnie. Słyszeliśmy krótszy dżingiel. Ja się wytłumaczę szybciutko, dlaczego skróciliśmy ten dżingiel. Po pierwsze dlatego, że dostaliśmy chyba dwa albo trzy listy mówiące o tym, że długo się nas czeka. No a my z drugiej strony zrobiliśmy ten dżingiel taki długi, dlatego że liczymy cały czas na to, że będą, że ktoś do nas zawsze dołącza i żeby wiedział, że, o czym to będzie. No ale dobrze. Dzisiaj było krócej.
A o dołączeniu to będziemy mówili na końcu.
Właśnie, ale jak już rozmawiamy o skracaniu, to skojarzyła mi się kapsuła czasu, taki twój pomysł sprzed kilku czy dwóch, trzech odcinków, żeby mówić o czymś, co jakby czym żyjemy w momencie, kiedy nagrywamy ten odcinek.
To jak zwykle nie mój, tylko Asie Okuniewskiej, znaczy no bazowany na jej pomyśle tego, jak ona w ogóle robi podcasty, ponieważ mieliśmy z nią rozmowę, więc zaczerpniemy i od niej troszeczkę.
No to kapsuła czasu. Ja dzisiaj przynoszę do ciebie wiadomość, którą wczoraj wstrząsnęła moją mózgownicę. To znaczy to, że pan minister edukacji zgodził się na to, żeby w jakimś miejscu w Polsce, już nawet nie będę mówił gdzie, powstała klasa ze specjalizacją disco polo. Mnie to uderzyło.
No takie czasy mamy, więc doskonale jak za parę lat ktoś będzie słuchał tego odcinka i usłyszy o tym, że są plany klasy licealnej o profilu disco polo, to będzie wiedział, że takie mieliśmy czasy w 2020 roku.
No i a może ten ktoś wtedy powie, o Jezu, jakie to były dobre czasy, bo wtedy tylko jedna klasa disco polo, a teraz to już wszędzie one są.
No właśnie, więc no cóż, fajne memy z tym związane są. Już tutaj przymierzają się do analizy piosenek w stylu te oczy zielone na maturze na przykład.
A no właśnie. No albo te coś tam w kropeczki było też. Majteczki, nie pamiętam. Ale to ja jestem, rozumiem, że sięgamy dna coraz bardziej i zastanawiamy się, gdzie ono istnieje i teraz chyba właśnie, no ja jestem cały czas zszokowany tym, że coś mnie szokuje.
No to znaczy, że żyjesz.
To tak jak mój tata mówi, że jak codziennie boli go co innego, to znaczy, że jest dobrze.
No właśnie.
Marta Muńska jest naszym gościem, który znalazł się u nas troszkę inaczej, prawda?
Tak, ona się sama znalazła, dosłownie. Staramy się być kreatywni i innowacyjni, to znaczy tym razem uznaliśmy, że rzucimy ogłoszenie mówiące o tym, o czym chcemy rozmawiać, czyli właśnie o tych elastycznych i nietypowych przestrzeniach edukacyjnych i o metodach, które można tam stosować. I Marta się właśnie zgłosiła na naszym fanpage'u, dlatego zachęcamy, warto tam wchodzić i podejmować dyskusję. No i kiedy już kontynuowałem tą rozmowę na privie, że tak powiem, okazało się, że faktycznie będzie doskonałym gościem, bo opowie nam znowu o tym nie z pozycji osoby, która przeczytała dużo książek, ale z pozycji osoby, która faktycznie spróbowała sama tego, jest praktykiem, a my lubimy praktyków, więc cóż, zapraszamy chyba na rozmowę.
Czyli lecimy na północ, bo tam Marta Muńska mieszka, niedaleko Lęborka. To takie trochę kaszubskie miejsce. Zapraszamy, a my się spotkamy za 20 minut.
Tak, no, ja tutaj nazywam się Marta. Teraz aktualnie pracuję od w sumie półtora roku jako konsultant do spraw nauczania kreatywnego i wspomagania nauczycieli języków obcych w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku. Zapowiedziałam tą nazwę. Ja jestem trenerem, no, początkującym coachem, nauczycielem języka niemieckiego dyplomowanym, pasjonatką ludzi, no finalistką też kilku konkursów, między innymi nauczyciela Pomorza. No, przede wszystkim zajmuję się szkoleniami, organizacją szkoleń, jakby tutaj z tego obszaru, jakim jest kreatywność, i wspieram nauczycieli języków obcych, współpracuję z CEN-em tutaj gdańskim, z ORE, z ORKE.
A pracujesz jeszcze z uczniami?
Wiesz co, no właśnie od, nie mam jakieś warsztaty, ale już od jakichś 3 tygodni w szkole nie.
Od 3 tygodni?
Tak, czy 4, no powiedzmy.
To na świeżo cię ustrzeliliśmy.
Tak, tak.
I jak ci z tym, że już nie masz przed sobą młodych, ciekawych twarzy?
No wiesz co, wiem, że już jakby mój czas jako stricte nauczyciela języka niemieckiego, takiej konwencji całej szkolnej jakby dobiegł końca, jakby ta misja w tym obszarze się zakończyła i po prostu czas na coś innego. No jakby po prostu ustrzegłam sama siebie przed wypaleniem zawodowym, no wiadomo, żeby dawać innym, no to najpierw trzeba zacząć od siebie, trzeba po prostu móc co dawać, no to trzeba być, że tak powiem, pełnym, jak ten dzban.
Dlaczego na przestrzeni ponad 100 lat tak diametralnie zmieniły się przestrzenie typu gabinety dentystyczne, hale fabryczne, a układ stolików w zdecydowanej większości sal w polskich szkołach wciąż niewiele się różni od tego w szkole XIX-wiecznej?
Tak, no model pruski jak najbardziej dominuje. Wiesz co, no to mnie też bardzo zastanawiało, dlaczego. Ja myślę, że my nauczyciele trochę jednak boimy się zmiany, jakby wyjścia z tego schematu, takiego myślenia trochę out of the box. Wiadomo, wielu z nas jest, myślę, zdemotywowanych, nie ma takiej chęci jakby parcia, no gotowości na zmianę, gdyż wiadomo, że to jest trudne. Ani no... może ochoty, potrzeby, po prostu trwa w jakimś tam, w jakiejś strukturze i niekoniecznie chce coś zmieniać. Myślę, że to też z tego wynika. Ani też nie są świadomi tego, jak wiele może się zmienić po tym, gdy zmieni się choćby aranżacja przestrzeni właśnie szkolnej, przestrzeni szkolnych.
Ja mam pomysł, to znaczy mi się wydaje też czasami, powiedz mi, czy tak nie myślisz, że, zresztą to powiedziałaś, tylko boję się, że to umknie, więc to podbiję. Powiedziałaś o czymś takim, że nie ma takiej potrzeby, to znaczy faktycznie moim zdaniem nie ma takiej potrzeby. Znaczy cały czas uczymy w większości metodą podawczą, taką, tak, w której stoimy na środku sceny. No tak. I po co zmieniać coś, co się fajnie... No, widowni, teatr jest taki, jaki jest. No, znaczy widownie stoją tak samo zawsze. No.
Tak, no to wiesz co, jak widziałam takie zdjęcia na takich szkoleniach dotyczących właśnie aranżacji przestrzeni, no to wiadomo, no czasy się zmieniły, bez telefonów, teraz z uczniowie i tak dalej, ale jakby przestrzeń szkolna, no w 70% chyba tak wynikało ze statystyk, w szkole no to ciągle wygląda tak samo, czyli tak jak mówiłeś, no po prostu frontalne nauczanie, model pruski, ławki ustawione, wiadomo, jeden za drugim, no.
No tak uczymy, więc taką sobie tak budujemy przestrzeń. Mhm.
No niestety. I jakby no my nauczyciele przyzwyczailiśmy się do tego, no nie mamy jakby potrzeby, ale nie widzimy też, myślę, lub nam nie uświadomiono, lub sami sobie nie uświadomiliśmy tych profitów, które może nieść jakby zmiana aranżacji przestrzeni.
No właśnie, po to by się to udało, tak? Możesz opowiedzieć nam historię tej swojej pracowni?
Tak, już mówię. Że tak powiem, pewnego razu trafiłam na warsztaty z czystej ciekawości. Goethe Instytut w Warszawie prowadziło, właśnie w CEN-ie w Gdańsku, dotyczące takiego projektu, programu w sumie bardzo dużego, Schule im Wandel. Deutsch hat Klasse, czyli niemiecki ma klasę. Projekt ten opierał się jakby no, na takich zasadach współtworzenia, współodpowiedzialności, partycypacji uczniów. I efektem jakby końcowym projektu miało być to, że oni stworzą, czyli ten team uczniowski, jakby z tym nauczycielem oczywiście też, wiodącym jakby w tym teamie, dla siebie jak najbardziej przyjazną przestrzeń szkolną, która będzie jak najbardziej, w której będą jak najbardziej efektywne warunki do uczenia się języka niemieckiego. Właśnie ta sala miała być jakby tą wisienką na torcie w realizacji tego projektu. Tam bardzo wieloaspektowy był ten projekt. Przede wszystkim trzeba było zacząć od tego, żeby oddać głos uczniom, jakby zawierzyć im, oddać im przestrzeń i obszar jakby do rozwoju, do planowania. Zaczęliśmy od planowania w ogóle wszystkiego. Uczniowie zaczęli się na początku zastanawiać, dlaczego dana przestrzeń klasy, bo miałam tam pewną jakby salę do zagospodarowania języków obcych i pan dyrektor zgodził się na przystąpienie w projekcie, jakby no, na zagospodarowanie, zmianę, modyfikację, aranżację tej sali. Zaczęło się od tego, że uczniowie właśnie wyrazili swoje głosy, co im się nie podoba. No, okazało się, że nic im się nie podoba, że nie ma tam efektywnej nauki języka niemieckiego. No, szarobure ściany, okropne ustawienie ławek, właśnie jakieś, wiecie, te typowe plakaty z wydawnictwa. No, warunki całkowicie niesprzyjające uczeniu się dla nich. Po tym etapie nastąpiła, po prostu uczniowie mieli się zastanowić, pochylić nad tym, no oczywiście wraz ze mną, no ale oni byli na pierwszym planie, co zrobić, żeby to zmienić. Także to był cały taki ogromny projekt, proces. Oczywiście pracowaliśmy nad tą projektu, no ta partycypacja tutaj odgrywała bardzo istotną rolę. No i też jakby zmiana jakby mojej roli z tego nauczyciela, z tego powiedzmy, wcześniej bardziej byłam tym ekspertem, trochę jednak w tej roli mentora się ustawiałam, no niestety powiem, przyznam się do tego, a teraz jakby musiałam trochę zejść, trochę, nawet bardzo, zejść z tej sceny, usunąć się w cień i oddać właśnie uczniom przestrzeń do tego, żeby mogli sami kreować rzeczywistość i sami jakby generować pomysły, i po prostu oddać im możliwość decydowania o tym, w jakiej przestrzeni czuliby się najlepiej, która umożliwiałaby im najbardziej efektywne uczenie się języka niemieckiego i przypominała jak najbardziej autentyczne warunki do nauki. Najlepsze było w tym to, że oni po prostu, że tak powiem, zachcieli już kolokwialnie takiej przestrzeni i takich ławek, takiego aranżu, takiego ustawienia, które sprzyjałyby uczeniu się języków obcych. I oni sami, ja w ogóle im tego nie podpowiedziałam, po prostu powiedzieli, że im się źle. My mieliśmy taką dużą podkowę, wiecie, jeszcze z tymi słuchawkami takimi, takie ala laboratorium językowe po prostu z koszmaru z lat 80. Ale tam w ogóle nie było opcji właśnie tej przestrzeni na jakąś interakcję. Oni do siebie też siedzieli często plecami. To w ogóle nie sprzyjało jakiejkolwiek komunikacji, budowania jakiejś relacji na zajęciach, ta przeogromna podkowa. I uczniowie sami wpadli na to, no akurat uczennice to były w tym moim teamie, że one chcą pracować w wyspach, chcą po prostu różnych konfiguracji na lekcji, móc tworzyć dialogi, móc pracować więcej warsztatowo, projektowo, a takim czynnościom będzie sprzyjać jak najbardziej no właśnie to ustawienie a la wyspy w sali. Widziały gdzieś, przeglądały, robiły research w internecie, po prostu zechciały stworzyć taką przestrzeń, w której byłyby możliwe różne konfiguracje ustawień i wymyśliły sobie takie stoliki trapezowe, dwa złożone stoliki, wiecie, rąby, no i tak, i po prostu trapezowe stoliki, które umożliwiały jakby tam zasiąście trzech, czterech, pięciu osób i jakby umożliwiły pracę zespołową, interakcję, budowanie dialogów. Tak one sobie wymarzyły. Ja oczywiście temu przyklasnęłam, bo to jest ideał, jeżeli chodzi o funkcjonowanie w ogóle no na wielu zajęciach, a już na zajęciach językowych tym bardziej.
A czy gdy zmieniła się ta sala, to zmieniły się też twoje metody, albo któreś z nich mogłaś stosować z większą łatwością? Tak procentowo ten stosunek takiej pracy, gdzie jest transmisja informacji do komunikacji, czy to się zmieniło?
Bardzo. To w ogóle jedno z moich największych odkryć po prostu życia, jeżeli chodzi o edukację, to już w ogóle, że wiecie, taki niby banał, ktoś by mógł pomyśleć, czyli ławki, nowe ławki ustawienia, miały przeogromny wpływ na formy i metody pracy. Ja ogólnie, chcąc nie chcąc, no musiałam jakby kolejny raz zejść ze sceny, gdyż widziałam ich potrzebę do pracy jakby, no z małym wykorzystaniem jakby tej mojej energii. Ja zrozumiałam przez pracę w tym projekcie, że im mniej, o ironią, mnie będzie na lekcji, tym lepiej i im mniej nauczyciela, no tym więcej ucznia powinno być. Jakby oddałam im tę przestrzeń, oni więcej zaczęli pracować dialogami, więcej interakcji, więcej komunikacji, tworzyli więcej projektów właśnie w grupach, przemieszczali się po sali, po klasie. My te ławki też przestawialiśmy w zależności od form pracy. Także na pewno ja jakby z tego no właśnie mentora, że tak powiem, i tego nauczyciela uczącego bardziej frontalnie, sam się tym współkreatorem procesu dydaktycznego. My się razem uczyliśmy, ja gdzieś tam stawałam z boku, bardziej jako obserwator, ten moderator, facilitator, ale mnie było dużo, jest mniej na zajęciach. Ja widziałam tego siłę, energię, jakby moc właśnie w tym ustawieniu. Też mnóstwo jakby rzeczy działo się na forum, jeżeli chodzi o uczniów. Oni tworzyli jakieś swoje plakaty, pomocy dydaktycznie, później to eksponowali, prezentowali. Także naprawdę to ustawienie ławek dało niesamowite jakby poczucie ważności uczniom i jakby zmieniły się bardzo moje formy i metody pracy, co bardzo pozytywnie wpłynęło w ogóle na efektywność uczenia się, nosząc wspólną.
A jak zareagowali na to inni nauczyciele? To znaczy, bo rozumiem, że ty w to włożyłaś swoje serce, więc było ci tam inaczej. Natomiast ci nauczyciele, którzy przeszli na gotowe, rozumiem, że jacyś inni pracowali. Jak co oni mówili?
Znaczy, wiesz co, ja tam zawsze miałam zajęcia, no bo no jakby tutaj wraz z zespołem stworzyliśmy tę klasę. No niektórzy też inni mieli. Większość była, że tak powiem, w ochach i achach, w tym zachwycie, choć nie każdy widział potencjał i no nie oszukujmy się, nie każdy umiał go wykorzystać. No słyszałam też opinię, że jak w przedszkolu, bo kolorowo i tak dalej i co oni tam będą robić, tylko się bawić, to uznałam za największą pochwałę, no bo wiadomo, uczymy się najlepiej mimochodem i właśnie bawiąc się. Także większość pozytywne to były reakcje i jakby no nauczyciele korzystali z tego dobrobytu, że tak powiem, i tego zasobu.
A czy ta sala nie spowodowała takiego efektu, że ktoś z nauczycieli pozazdrościł i uznał, że u siebie w sali też coś zmieni?
Tak, już w wielu salach, że tak powiem, to ustawienie ławek się zmieniło, jakby zobaczyli tutaj tę możliwość, że to ustawienie ławek naprawdę może generować lepszą jakość pracy i dać jakby po prostu ma ogromny potencjał, niesie za sobą. No właśnie, jeżeli chodzi o to ustawienie ławek, bo tu nie tylko ławki, że tak powiem, się, nie tylko aranżacja sali, jeżeli chodzi o ustawienie ławek się zmieniła w tej sali, ale my też stworzyliśmy z uczennicami, znaczy uczennice ze mną, może tak, taki kącik ala relaksacyjny, jakby z tyłu klasy, pufy, wiecie, takie kolorowe. No i tam też część lekcji się odbywała. Uczniowie w ogóle kiedy chcieli mogli tam wchodzić, odpoczywać, spędzać czas, uczyć się lub jak ktoś nie za bardzo chciał siedzieć przy ławce, też no jakby dawałam im przyzwolenie na to, żeby po prostu tam były zajęcia lub jak było bardzo dużo uczniów, jakieś zastępstwa, to część też tam na tych pufach sobie siedziała, działała, robiła coś tam, uczyła się według swoich tam po prostu metod pracy ulubionych i my też tam graliśmy, bawiliśmy się, jakieś wiecie, fiszki, memory, domino, koło tworzyliśmy, także jak najbardziej był też ten taki obszar, który się kojarzył uczniom z tam taką swobodniejszą nauką, ale taką mimochodem i nieraz po prostu płynęły takie głosy, że ojej, już koniec.
No ale wspomniałaś o tych metodach aktywnych, czy ja rozumiem, że takie nietypowe przestrzenie, to może nie tyle nietypowe, co przestrzenie, które nie wyglądają jak w tej pruskiej szkole, ale właśnie przestrzenie takie elastyczne, dostosowane do takiego świata XXI wieku, sprzyjają i dobrze grają, współgrają z metodami aktywnymi, tak? To co to w ogóle są te metody aktywne?
Wiesz co, jakby się staram inspirować otoczeniem nawet, jeżeli chodzi no, w ogóle o formy pracy. No, korzystam jako to, że jestem szkoleniowcem, no, trenerem, no to wykorzystuję te jakieś formy pracy typowo trenerskie w szkole i te ze szkoły do świata, wiesz, trenerskiego, nie wiem, takich banałów jak karty Dixit, twoje jakieś fiszki, różnego rodzaju gry, jakieś zabawy, no po prostu wiesz, no jakieś nawet banały z napisaniem czegoś na kartce, tworzeniem jakichś łańcuchów zdań, no po jakieś symulacje.
Bo rozumiesz, że teraz jest przestrzeń, tak, do tej dramy, że jak już te stoliki nie stoją rzędami, tylko jest jakaś wydzielona przestrzeń, gdzie na przykład jest właśnie nic nie stoi, tylko można tam stanąć, zrobić jakiś, coś odegrać, jakąś scenkę.
Tak, no wiesz, no jak potrzebowali uczniowie, nie wiem, innej przestrzeni, czy po prostu innego ustawienia ławek, no to 2 minuty i ustawialiśmy ławki, taka jaka była potrzeba do danej konkretnej aktywności jakby na lekcji, także no to nie są meble mobilne, no niestety te były za drogie, ale przesunięcie to jest kwestia naprawdę 2-3 minut i nie ma problemu.
To ja jeszcze ci zadam ostatnie pytanie, bo musimy już kończyć. Chodzi o taką sytuację, którą miałem w ubiegłym roku. Otóż okazało się, że czwartoklasiści, których uczyłem, nie chcieli się przestawić pod kowę, powiedzieli, że im jest lepiej w rzędach. Nawet sami sobie tak ustawili ławki, bo powiedzieli, że lepiej widzą tablicę, mimo że z niej nie korzystam. Jak ty też się z czymś takim spotkałaś? To znaczy, czy widzisz czasami opór materii w tej sprawie?
Wiesz co, była taka klasa, która mając tam pierwszy, drugi raz zajęcia, no widziałam, że nie do końca byli zachwyceni, ale dlatego, że oni byli w dyskomforcie. Oni byli tacy bardziej introwertyczni, a teraz ja ich podzieliłam, znaczy oni usiedli w sumie jak chcieli, no ale tam po cztery osoby w tych trapezowych ławkach i nie czuli się do końca, wiecie, nie mogli się schować jeden za drugiego. No tak właśnie byli, jakkolwiek co nie zabrzmi trywialnie, w tej sferze dyskomfortu. A wiadomo, dyskomfort rodzi też zmianę. I oni byli sobie tam trochę rozsiedli się, że tak powiem, w tym swoim dyskomforcie, jednak stwierdzili po kilku lekcjach, że no jakby ta, to im jednak odpowiada, no bo zobaczyli, że no łatwiej im zachodzi interakcja, ta komunikacja, to jest jednak wygodniejsze, mają fajną relację z tą drugą osobą, czyli jakby no przyzwyczaili się do tego. Nie było takiego dużego oporu. Jakby zobaczyli, że jednak to daje...
A jeszcze tylko zapytam o to, czy jak tworzyliście, pracowaliście tym procesem nad tą własną klasą, to w jakiś sposób rodziców tam włączyliście w to też?
Tak, rodzice też byli zaangażowani. No choćby, wiesz co, no, pomagali przy tam tworzeniu takiego stolika, też współfinansowali, też malowali razem z nami ściany. Także tak, jak najbardziej tam było... takie bardzo wieloaspektowe i rodzice też byli włączani.
Aha, czyli to nie było tak, że ten Goethe Instytut dał wam po prostu całą kasę i zróbcie
nie,
sobie...
Nie, żadnych pieniędzy.
O,
nie,
no właśnie, czyli o tym powiedzmy. Bo, no właśnie, bo nie, to nie, znaczy, nie, że tak naprawdę każdy może sobie taki proces rozpocząć, tak? Jeżeli
tak, tylko oczywiście, oczywiście. To jest ważny aspekt, super, że o tym mówisz, bo wielu nauczycieli, jak słyszy o projekcie, to o nie pieniądze, ale znam też... koleżanki moje naprawdę nie zbierały dużych pieniędzy, no my akurat kilkanaście tysięcy, no ale ta sala jakby powstała całkiem na nowo i zmieniałyśmy bardzo dużo, a moje koleżanki czy tam koledzy po fachu, no to zebrali, wiecie, na jakichś tam po prostu janmarkach bożonarodzeniowych 2000, po prostu przearanżowali trochę te ławki, przemalowali, powynosili jakieś stare graty, że tak powiem już znowu kolokwialnie, stworzyli swoje plakaty, materiały własnym sumptem i naprawdę no, ta klasa całkiem inaczej wygląda. Także naprawdę można, tylko trzeba się odważyć. No, wszystko jest możliwe, podobno dokonanie niemożliwego po prostu trwa dłużej.
To będzie bardzo dobre zakończenie. Tutaj ci postawię kropkę, nawet jeżeli chciałabyś powiedzieć coś więcej, ale te dwa ostatnie zdania miałem ja podsumować tą naszą rozmowę, ale sama to zrobiłaś świetnie. Ta odwaga i ten zrobienie pierwszego kroku chyba najlepiej to obrazuje. Marta, dziękujemy ci bardzo za rozmowę.
Dziękuję wam bardzo.
I no, przestawiamy swoje klasy. Na szczęście ja mam jeszcze ferie, więc nie będę niczego przestawiał, ale...
Ale możesz sobie w domu zacząć przestawiać.
O, daj spokój, ja nie cierpię, to nie jest moje życie w ogóle. Ja jak coś postawię na jednym miejscu, to już stoi i niech tak będzie. Zapamiętałeś, Marcinie, z tej rozmowy, bo byłeś, jak ją pierwszy raz posłuchałeś, to pamiętam, że powiedziałeś, że wyszło fajnie.
Tak, zapamiętałem takie zdanie i nawet wypisałem je sobie, że nauczyciele nie są świadomi, jak wiele może się zmienić, kiedy zmieni się aranżacja przestrzeni szkolnej.
Aha, ja sobie to samo zdanie wypisałem.
Tak. Mam nadzieję, że to wiele osób sobie wypisze, ale też jako taką przestrogę wbrew pozorom. Ja lubię w nietypowy sposób podchodzić do sprawy, dlatego że wiele się może zmienić, ale pod warunkiem, że i my się zmienimy jako nauczyciele. Jeżeli chcemy, żeby ta przestrzeń była elastyczna, w której my uczymy, chcemy, żeby nasi uczniowie byli elastyczni, to i od nas też wymaga się tego, żebyśmy byli elastyczni, czyli jeżeli my będziemy kontynuowali ten tradycyjny tryb podawczy, to po prostu nic z tego nie wyjdzie. Ci ludzie faktycznie będą mieli problemy z tym, żeby się zerknąć na tablicę, odwracając głowy, wykręcając jak żyrafy. Jeżeli cały czas ta tablica i my będziemy w centrum, no to po prostu faktycznie nic z tego nie wyjdzie. Więc jeżeli zmienimy te metody i zmienimy te przestrzenie, to wtedy dopiero to kombo daje autentyczną zmianę, a jednocześnie ci muszę powiedzieć, że taka zmiana przestrzeni edukacyjnej, czasami to jesteśmy świadkami tego, kiedy ktoś wchodzi na przykład na zastępstwo do sali, w której normalnie nie uczy i nagle widzi takie nietypowe ustawienie i są nauczyciele, którzy natychmiast każą uczniom wrócić do zwykłych ławek w szeregu, bo dopiero wtedy są w stanie przeprowadzić lekcje. I takie nietypowe ustawienie faktycznie łatwo pokazuje, że wychodzą wszelkie niedociągnięcia w takim przygotowaniu pedagogicznym nauczyciela, tak? Aha. Bo uczenie się w ławkach, które stoją w szeregu, jest najprostsze, to jest po prostu ten model podawczy. W momencie, kiedy chcemy coś zmienić i mamy problemy z tymi innymi metodami, to po prostu szybciuteńko to wyjdzie i wtedy niektórzy poddają się, rezygnują i mówią, nie, dobra, spróbowałem, dałem się złapać, a teraz wracam do tego, co było, bo tam to działało, a tutaj uczniowie zaczynają gadać, zaczyna się robić misz-masz i jest głośno, więc ja sobie wracam do tego, co było. Natomiast co można zrobić, żeby właśnie nie wracać? Co można zrobić, żeby uzyskać jakieś wsparcie, jak myślisz?
Co ja myślę o tym? No ja, ojej, zaskoczyłeś mnie. To
no wyobraź sobie, że jest taki nauczyciel, który właśnie zrobił pierwszy krok i nagle, kurczę, no nie za bardzo to wychodzi.
Ja bym go natychmiast wysłał do kogoś, kto robi to dobrze. I powiedziałbym sobie, popatrz, jak to robią inni i jak to wygląda. Myślę, że w sieci też jest trochę takich rad. Natomiast zobaczyć to na żywo to jest chyba najważniejsze, żeby zobaczyć, jak ktoś inny sobie daje radę, bo to, co ty powiedziałeś przed chwilą o tym, że zaczyna się misz-masz i hałas, on się oczywiście, że zaczyna i dobrze się zaczyna. To znaczy mamy takie poczucie, niektórzy mają takie poczucie, że dobra lekcja to znaczy taka absolutna cisza, a niestety przy tego typu ustawieniach no, jest trochę inaczej i tutaj musimy się nastawić na to, że ten nasz chaos, chociaż kontrolowany, on jednak będzie. Mamy jakąś skrzyneczkę?
Mamy skrzyneczkę, więc zapraszamy do skrzyneczki, ale jeszcze zanim, to chciałbym powiedzieć, że może fajnie byłoby, gdyby nam się udało na naszym fanpage'u zgromadzić dużo komentarzy waszych, jeżeli nas słuchacie, jeżeli uczycie właśnie w salach.
Albo zdjęć.
Właśnie, komentarzy ze zdjęciami, gdzie zrobicie zdjęcia, pokażecie, napiszecie, jak uczycie, jak zaczęliście tą zmianę, żeby się przekonać, czy faktycznie te polskie szkoły wyglądają tak jak 100 lat temu, czy może są takie klasy i tacy ludzie, którzy robią już nową edukację w nowych przestrzeniach z nowymi metodami.
A powiedz, będziesz zadowolony z ilu komentarzy? Bo ja będę zadowolony z 5.
A ja z 10. A co, trzeba wysoko mierzyć?
Dobrze, jeżeli będzie mniej niż 5, to będziemy obaj niezadowoleni. Bardzo was prosimy, to będzie też taki sprawdzian do tego, czy dosłuchujecie do tego momentu.
Agata Poręba, nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej. Na pewno takim ostatnim moim odkryciem medialnym jest Mentimeter. Uwielbiam tworzenie chmury wyrazowej na podstawie wpisów uczniów. Trzy hasła, które na oczach uczniów wizualizują się na ekranie, które podkreślają to, co jest dla nich ważne i pomagają im to zapamiętać. Idealne do powtórzenia przy lekturze, do wszelkich lekcji dotyczących na przykład wartości, postaw, też kiedy mówimy na przykład o tym, co jest jaką częścią mowy, też można to wykorzystać.
Po skrzyneczce i po dzisiejszym podcaście widzimy się, słyszymy się za 2 tygodnie. Mam nadzieję, że w lepszej przestrzeni kogoś zainspirowaliśmy do tego, żeby sobie trochę poszalał.
No właśnie, jakbyśmy tak kogoś zainspirowali, to niech koniecznie nam o tym napisze, bo może też w ten sposób skrzykniemy parę osób i coś spróbujemy fajnego realnie zmienić. Pamiętajcie o tym.
Sprawczości.
Tak, dokładnie. To będzie coś, co nam doda skrzydeł. Natomiast jeszcze jedna rzecz, o której Marta powiedziała, to jest ta kwestia zaufania do uczniów, że faktycznie jeżeli chcemy zmieniać te nasze metody, to musimy zaufać uczniom, że oni sami też potrafią się uczyć, pomóc im w tym, a nie mówić o tym, że tylko my jesteśmy w stanie ich nauczyć i jesteśmy w tym jedyni, którzy mogą to zrobić.
Cześć, Marcin.
No to pa, pa, do usłyszenia i zobaczenia.
Hej.